Alleluia. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja, alleluja,
alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich, idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu, idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich, dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. On rzekł do nich, zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował, to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus, przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus, chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto ty jesteś, powiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Moi drodzy, oto stajemy razem przy Chrystusowym ołtarzu, który nas jednoczy. Gromadzimy się, podobnie jak pierwsi chrześcijanie, aby trwać na modlitwie, słuchaniu Słowa Bożego oraz na łamaniu chleba. Mimo upływu tysięcy lat, misja i zadanie Kościoła się nie zmieniają. Jest takie powiedzenie, świat przemija, a krzyż trwa. Dzisiaj moglibyśmy dodać, że świat przemija, Kościół trwa. Trwa na straży prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa, o tym, że On nas zbawił, że jest naszym Panem i Zbawicielem, początkiem i końcem, alfą i omegą. Do Niego należy czas i wieczność. Świadectwo Jezusie zmartwychwstałym dał z pewnością Piotr i Jan, którzy przemawiali do ludu po uzdrowieniu chromego. Oni oświadczyli, że cud, który został dokonany przez ręce Piotra, tak naprawdę czerpie z mocy zmartwychwstania Chrystusa. Podobnie jak niegdyś Jezus, przechodząc przez miasta i wioski, uzdrawiał i leczył chorych, tak On zmartwychwstały działa teraz przez ręce apostołów. To najlepsze świadectwo, że On naprawdę zmartwychwstał i żyje, bo działa w swoim Kościele przez ręce swoich sług i uczniów. I Piotr, napełniony Duchem Świętym, daje dzisiaj świadectwo przed Annaszem, Kajfaszem, Janem, Aleksandrem i wszystkimi, którzy byli obecni. Zobaczmy, że był taki czas, kiedy Piotr wyrzekł się Jezusa. Wyrzekł się Jezusa, by nie stanąć przed tymi samymi zwierzchnikami. Ale dzisiaj słyszymy, że na ich pytanie, czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to, napełniony Duchem Świętym odpowiada, że dzięki temu, którego oni ukrzyżowali, a którego Bóg wskrzesił z martwych. Piękne są te fragmenty opowiadające dzieje Kościoła po zmartwychwstaniu. Ale oprócz piękna dostrzegamy w nich również konkretne wskazówki dla nas. Także dla nas, w naszej sytuacji, w której się znajdujemy, nawet w kontekście tej naszej małej wspólnoty, którą zawiązujemy od wczoraj. I pewno w tym samym składzie już się więcej nie spotkamy. Będą pewne jakieś inne, jakieś różne wariacje. Ale no tak to jest. Ta wspólnota powstała, no jest. I myślę, że to Słowo Boże jest do nas dzisiaj. Bo te wskazówki są ważne były ważne nie tylko dla Kościoła pierwotnego, ale są aktualne i ważne dla nas, dla naszej wspólnoty, dla naszych wspólnot, dla Kościoła współczesnego. Bo świat przemija, Kościół trwa na straży prawdy o zmartwychwstaniu. Przypomina mi się w tym miejscu ten fragment z Ewangelii Mateusza, który mówi o tej sytuacji, że Żydzi zapłacili żołnierzom, aby rozpowiadali, nie, że Pan Jezus nie zmartwychwstał, tylko że Jego uczniowie przyszli w nocy, wykradli grody, spali, a gdyby to doszło do uszu namiestnika, tak czytamy w Ewangelii świętego Mateusza, my z Nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili to, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Nie? Ta pogłoska trwa do dnia dzisiejszego. I podobnie jak tamta ta plotka, którą została ogłoszona, bo ktoś komuś zapłacił, jeszcze bardziej, moi drodzy, trwa w Kościele prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa. To wszystko zawiera się w kerygmacie, a kerygmat, jak wiemy, publiczne i uroczyste ogłaszanie dzieła zbawienia przez Boga i objawienia Go w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie. Kerygmat to postawa chrześcijanina, chrześcijaństwa, to, co jest w nim najważniejsze. O tym trzeba nam pamiętać. My po to się spotykamy, abyśmy się umocnili w naszej wierze, w naszym głoszeniu kerygmatu, abyśmy potrafili przekazać tą najważniejszą informację, bo to nie jest plotka, za którą ktoś kiedyś zapłacił, ale to jest prawda, za którą zapłacił sam Chrystus swoją śmiercią i swoim zmartwychwstaniem. Moi drodzy, jesteście ludźmi, którzy i kapłani, i świeccy, którzy w szczególny sposób wzięli sobie do serca właśnie dzieło ewangelizacji. Jak to już kilkakrotnie mówiliśmy, świat się zmienia, zmieniają się ludzie, jedni umierają, drudzy się rodzą, ale Kościół stara się trwać i przekazywać prawdę o zbawieniu. I to zadanie przekazywania tej prawdy o Jezusie Chrystusie, tego kerygmatu o Zbawicielu człowieka zostało powierzone także nam, wam, nam tutaj. I może spójrzmy dzisiaj na postawę Piotra. I tak właściwie tak mi się podzieliło, że wyszły z tego trochę dwa kazania, ale pierwsza część będzie właśnie na podstawie tego pierwszego czytania, a później jeszcze kilka słów odnośnie Ewangelii. Popatrzmy, jaka jest postawa Piotra we fragmencie z pierwszego czytania. I tą jego postawę spróbujmy odnieść do naszych zadań i do naszej misji w Kościele. Po pierwsze, Piotr ma przekonanie i wie o tym, że głosi prawdę. To jest podstawa. On głosi prawdę. Sam Jezus mówił, ja jestem drogą, prawdą i życiem, a także ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. I nam trzeba mieć świadomość, że Ewangelia, którą głosimy, jest prawdą. Człowiek, który poznał prawdę, nie może błądzić w cieniach kłamstwa. Dlatego głosząc Ewangelię, nie można kłamać. Doskonale o tym wiemy. Zdaje mi się, że chyba to był święty Jan Chryzostom, który powiedział te słowa. Usta, które dają miód, nie mogą dawać jednocześnie goryczy. To powiedzenie pięknie wyraża, że człowiek, który głosi prawdę, nie może jednocześnie kłamać, bo słuchacze nie będą w stanie rozróżnić, co jest prawdą. I to jest takie wywołanie do tablicy każdego z nas, abyśmy byli sługami, uczniami prawdy, bo jeśli głosimy prawdę o zmartwychwstaniu, mówimy prawdę, to też w innych aspektach życia nie możemy kłamać, bo to wtedy zaprzeczamy tej prawdzie, jakby likwidujemy, niszczymy siłę jej przekonywania. Myślę, że Piotr nas tutaj bardzo pięknie tutaj swoim przykładem uczy. Nie, nie boi się i wyznaje, mówi przed zwierzchnikami żydowskimi. Po drugie, Piotr nie stawia siebie w centrum. Jego głoszenie jest w 100% chrystocentryczne. Nie zachowuje chwały dla siebie, nie mówi, że to jest jego mocą, że to jego mocą chromy został uzdrowiony, ale jasno wskazuje, że to dzięki właśnie Jezusowi, który został ukrzyżowany i który powstał z martwych. I to nie jest to unik, aby nie spadły na niego konsekwencje, ale jest to wskazanie prawdziwego źródła i ustawienie się w tej sytuacji, w jakiej powinien być. Ja jestem tylko sługą słowa, sługą Jezusa. Po trzecie, Piotr ma świadomość, że Chrystus jest z nim i działa. W swoim wyznaniu i przemówieniu Piotr nie mówi o postaci historycznej, o jakimś tam Jezusie, którego już nie ma, tylko mówi o Jezusie żyjącym, działającym, obecnym. To Chrystus uzdrowił. To Bóg uzdrawia moc w imię Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał, czyli który żyje, który nie jest martwy. Po czwarte, dzieje się to wszystko dzięki łasce Ducha Świętego. Ducha Świętego, który daje odwagi i mocy do tego, aby słowa zostały potwierdzone czynami. No i tutaj to jest taka część, którą często mówię do bierzmowanych, nie te, żeby zobaczcie na Piotra przed bierzmowaniem, przed zesłaniem Ducha Świętego i po zesłaniu Ducha Świętego. To jest ten sam Piotr, a to jest inny Piotr. Ten sam człowiek, ale to jest całkowicie odmieniona osoba. No Duch Święty odmienia Piotra, tego wystraszonego Piotra, który przed tymi samymi zwierzchnikami powiedział, żeby się z nimi nie spotkać, powiedział, nie znam tego człowieka, nie mam z tym nic wspólnego. I uciekł z Drogi Krzyżowej. Dzisiaj ksiądz Wojtek Węgrzyniak mówił o tym, nie, że Piotr nie uczestniczył w żadnej drodze krzyżowej. No nie. A później Duch Święty, który go napełnił, daje mu tą siłę. Nie? I Piotr o tym wie, że jego mocą jest właśnie obecność Ducha Świętego, którego otrzymał. Po piąte, słowa Piotra mają moc przemieniać ludzkie życie dzięki łasce Bożej. I myślę, że te 5 punktów to takie konkretne wskazania także dla nas. Bo po pierwsze, abyśmy w naszej działalności ewangelizacyjnej byli głosicielami prawdy, dzisiaj świat bardzo szybko jest w stanie nas weryfikować. Jedno kliknięcie na Google, co kiedyś powiedzieliśmy 20 lat temu, czy 15, wszystko jest zapisane gdzieś tam. I coraz więcej jest zapisywane. Nie? Dlatego no, musimy się posługiwać prawdą. Nie da się wymyśleć jakieś fałszywe przykłady czy fałszywe cuda, żeby jakoś tam sobie te lajki ponabijać jeszcze w internecie, bo nie służą one ewangelizacji. Nie warto podkręcać swojego życia i świadectwa, aby było bardziej wiarygodne, bo efekt będzie odwrotny. Trzeba nam trwać przy prawdzie Ewangelii i prawdę Ewangelii głosić, nawet jeśli będą to fragmenty mówiące o cierpieniu i krzyżu. I to fantastycznie pokazuje nam Ewangelię. Gdyby Piotr dbał o swój PR i chciał mieć dużo lajków, na pewno nie pozwoliłby napisać o jego zaparciu się, o tych ciemniejszych stronach. Nie wiedzieliśmy nic o kłótni między Barnabą i Pawłem. To jest prawda, to jest życie. Po drugie, nie możemy stawiać siebie w centrum przepowiadania. Zawsze na pierwszym miejscu ma być Chrystus. Jeśli w moim świadectwie zbyt często pojawia się zaimek osobowy ja, to dla mnie bardzo ważny sygnał, aby zadać sobie pytanie, kogo głoszę, czy Chrystusa, czy siebie. Po trzecie, musimy mieć nieustannie świadomość, że Chrystus ciągle żyje i działa. Działa w nas, przez wspólnotę Kościoła, przez pasterzy, przez ludzi świeckich. Dzisiaj warto podkreślać tę prawdę, że nie da się oddzielić Chrystusa od Kościoła. Bardzo często ludzie próbują to wyrazić w tych słowach Bóg tak, Kościół nie. Tymczasem mamy świadomość, że nie można oddzielić głowy od ciała. Po czwarte, powinniśmy mieć świadomość, jak nas uczy postawa Piotra, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, działamy tylko dzięki łasce Bożej. I po piąte, musimy też mieć świadomość, że nasze słowa mają moc. To z jednej strony wielki przywilej, ale także odpowiedzialność. Pamiętajmy, że jest takie słowo, które daje życie i są takie słowa, które mogą zabić. Trzeba nam o tym ciągle pamiętać. Sam nieraz spotkałem się z takim stwierdzeniem. Pewien ksiądz powiedział mi takie słowa i to zamknęło mnie na spowiedź. Przestałem chodzić do kościoła. Nawet dzisiaj przy śniadaniu była taka rozmowa. Jak bardzo musimy uważać jako ludzie kościoła, czy jako kapłani, czy świeccy, liderzy, zaangażowani we wspólnotę kościoła. Jesteśmy postrzegani jako ludzie kościoła i nasze słowa mają inną wagę. Mają większą moc, bo za nami jest autorytet Kościoła, ale właśnie ta moc tego naszego słowa może kogoś zbliżyć do Pana Boga i może go od Niego odciągnąć. Nie? Ksiądz Tischer kiedyś mówił, że on nie zna żadnego ateisty, który odwiódł kogoś od Boga, ale zna kilku proboszczów, którym to się udało. Nie? No jest to, trzeba mieć o tym świadomość. Nie? No i tu właściwie moglibyśmy zakończyć, ale jeszcze tak gdzieś, gdy się jeszcze zastanawiałem nad, czytałem sobie tą Ewangelię dzisiejszą, jeszcze przyszła mi jedna myśl, właśnie związana też ze świętym Piotrem. Mogłoby to być nawet troszkę nawet inne kazanie, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. Nie? No bo to dzisiejsza opis właśnie tego cudownego, kolejnego cudownego połowu ryb, o której opisał święty Jan. To ciekawe, że w życiu świętego Piotra były takie dwa cudowne połowy ryb. Pierwszy był zapisany przez ewangelistę Łukasza, nie? Na początku działalności. Wtedy Piotr mówi, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzeszny, nie? A on Panu Jezus mówi, odtąd ludzi będziesz łowił, nie? A dzisiaj Piotr, co on mówi? Na końcu jakby tam był początek przygody z Jezusem, a dzisiaj ten połów wydaje się takim uroczystym zakończeniem przygody z Jezusem Piotra. Nie? Mówi, idę łowić ryby. Tak w tym kontekście, nie? Odtąd będziesz ludzi łowił. I Piotr jakby po tym wszystkim, Pan Jezus umarł, no skończyło się, było fajnie, była przygoda, myśmy się spodziewali, no ale teraz no co? Wracam do tego, co robiłem wcześniej. Taka pokusa zostawienia wszystkiego, nie? Ciekawe jest to, żeby taka klamra się tutaj robi, nie nam. Ale my doskonale wiemy, że ten dzisiejszy tekst, o którym słyszeliśmy w Ewangelii, następne zdania, które dzisiaj nie są zapisane, to jest właśnie ten fantastyczny dialog Jezusa z Piotrem. Czy kochasz mnie? Oczywiście bardzo często w egzegezie odwołujemy się do tego, że no to jest właśnie tak trzykrotna odpowiedź, tak Panie, kocham Cię, jako odpowiedź za to trzykrotne zaparcie się. Ale też możemy na to popatrzeć, że Pan Jezus jakby chce zobaczyć na Piotra i pokazać mu, słuchaj Piotrze, odpowiedź na to Twoje załamanie, na Twój taki kryzys duchowy, ta chęć już zostawienia, łowienia ludzi, tylko wracam do starego mojego działania, do mojego życia profesjonalnego. Oczywiście będę dalej w kościele, ale już tak trochę z boku, nie? Ryby są ważniejsze niż ludzie. No taka, to pytanie właśnie o tą miłość. Ta miłość jest taką jakby odpowiedzią i lekarstwem na pokusę rezygnacji, pokusę wycofania się do i wrócenia do poprzedniego stylu życia. Tak możemy zobaczyć na tą historię z Piotrem. I tutaj tak mi się przypomniały dwa teksty, które właśnie mówią o tej miłości, nie? Święty Łukasz w 24 rozdziale, w 9, 12 wersie tak napisał coś, Jezus mówi tak, wydadzą was na udrękę, będą was zabijać, a wówczas wielu się zachwieje w wierze, wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu, nie? Przecież Pan Jezus zapowiada, ostygnie miłość wielu. Tak jak ostygła i tu w Piotrze się to pojawia. Jego miłość ostygła. Idę łowić ryby. Zostawiam tą sprawę. Nie? I Pan Jezus wraca i pyta o tą miłość. Jakby dokopuje się do tej miłości w Piotrze, bo ona tam jest. I drugi tekst z Apokalipsy. Święty Jan pisze w liście do kościoła w Efezie. Nie? Znam twoje czyny, twój trud i wytrwałość, niezmordowany, ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twojej pierwotnej miłości. Nawróć się i poprzez czyny i poprzednie czyny podejmij. No ewidentnie to jest tak pasujące do Piotra, ale do każdego z nas. Bo każdy z nas gdzieś tam ma taką historię, nie? Taki spektakularny połów ryb, gdzie Pan Jezus gdzieś pokazał swoją moc, siłę. Fajnie, jesteśmy z Chrystusem, chodzimy z Nim, jesteśmy we wspólnocie, ale później przychodzi taki kryzys. Gdzieś ta miłość gdzieś się gubi. I trzeba od nowa, ciągle musimy od nowa na to pytanie Chrystusowi odpowiedzieć, czy kochasz mnie? I w naszym życiu to nie są tylko te trzy pytania. Pan Jezus pyta codziennie, czy kochasz mnie? I my w naszym życiu odpowiadamy tą miłością, nie? Może właśnie w tym kontekście też trzeba nam zrozumieć to, myślę, Jezusowe zaproszenie nas tutaj do Zembrzyc. No nie jest to jezioro Tyberiackie, ale też mamy tu niedaleko inne jezioro. I na te warsztaty, no słowo warsztat, no to warsztat samochodowy, warsztat stolarski, coś się robi, coś się przerabia, coś się naprawia. No właśnie to jest to. Może chodzi o to, żebyśmy tak trochę naprawili tą naszą miłość do Boga przez ten pobyt nas tutaj, na to nasze rozważanie. Patrzymy na Kościół, patrzymy na te relacje, no widzimy, że jak wiele rzeczy trzeba by zmienić i tak dalej. No ale to jest pytanie podstawowe, to pytanie jest pytanie do mnie. Czy ty mnie kochasz? Pan Bóg nie chce, żebym ja zmienił Kościół. Przede wszystkim On chce, żebym ja zmienił siebie. Jeśli ja zmienię siebie, to ja będę zmieniał Kościół, nie? I tutaj widzimy świętego Franciszka, Matkę Teresę z Kalkuty, którzy zmieniali Kościół właśnie od środka, nie? No, to myślę, że trzeba by nam właśnie w ten sposób na to popatrzeć i może no dzisiaj właśnie tak to pytanie właśnie Piotr nam pokazuje właśnie, bo tak w takiej kolejności, no to pierwsze powinniśmy mówić właśnie o Piotrze z Ewangelii, bo chronologicznie później jest ten Piotr po tej odpowiedzi Jezusowi i tak dalej, później jest ten Piotr, który w Dziejach Apostolskich już daje świadectwo i uzdrawia i przez niego dzieją się niesamowite rzeczy, bo już jest pełen Ducha Świętego. No to jest właśnie taki proces i w tym wszystkim my gdzieś się musimy odnaleźć. Jeszcze tak sobie pomyślałem, gdzieś znalazłem tą modlitwę świętego Ojca Świętego Franciszka. Może kiedyś będzie świętym, zobaczymy. Ale tak na końcu chciałbym zakończyć tą modlitwą. To może tak na znak jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem. Na koniec pomódlmy się Jego słowami do Maryi Niepokalanej. Tutaj jest obok mnie. Też uczestniczy w tej Eucharystii, jak doskonale wiemy, każda msza święta jest takim wielkim spotkaniem tych trzech kościołów, nie? Kościoła pielgrzymującego, czyli nas, Kościoła triumfującego, święci, Maryja i Kościoła, który pokutuje. Dziewico i Matko Maryjo, Ty, któraś pod tchnieniem Ducha przyjęła słowo życia w głębi Twojej pokornej wiary, całkowicie oddana odwiecznemu, pomóż nam wypowiedzieć nasze tak wobec pilnej potrzeby, jak nigdy dotąd naglącej, by wszędzie rozległa się dobra nowina o Jezusie. Ty, któraś stała wytrwale pod krzyżem i z niezruszoną wiarą otrzymałaś radosną nowinę zmartwychwstania, któraś zgromadziła uczniów w oczekiwaniu na Ducha Świętego, by narodził się ewangelizujący Kościół. Wyproś nam nowy zapał zmartwychwstałych w obecnych czasach, by nieść wszystkim Ewangelię życia zwyciężającą śmierć. Daj nam odwagę szukania nowych dróg, aby dotarł do wszystkich dar piękna, które nie zaniknie. Ty, Dziewico słuchania i kontemplacji, Matko miłości, oblubienico wiecznych zaślubin, wstawiaj się za Kościołem, którego jesteś najczystszą ikoną, aby się nigdy nie zamykał i nie zatrzymywał w swojej pasji odnowienia Królestwa. Gwiazdo nowej ewangelizacji, pomóż nam zajaśnieć świadectwem komunii, służby, żarliwej i ofiarnej wiary, sprawiedliwości i miłości ubogich, aby radość Ewangelii dotarła aż po krańce ziemi i żadne peryferie nie zostały pozbawione jej światła. Matko żywej Ewangelii, źródło radości dla maluczkich, módl się za nami. Amen. Ta dzisiejsza Ewangelia też nawet w tej ilości tych ryb jest takim wskazaniem ewangelizacyjnym, bo według tradycji w tamtym myśleniu ich, pewno święty Jan, gdy pisał tę Ewangelię, no, to 153 to było takie przekonanie, że tyle jest właśnie narodów na świecie. Czyli jakby te ryby, które Piotr wyłowił, bo usłyszał wezwanie Chrystusa, no właśnie takim wezwaniem do ewangelizowania wszystkich narodów, każdego, że każdy człowiek w każdym narodzie powinien usłyszeć o Chrystusie. No i to jest nasze zadanie, abyśmy w tym działali. Niech Maryja Niepokalana nam w tym pomaga, abyśmy chcieli nieść Chrystusa i dawać o Nim prawdziwe świadectwo. Amen.